Osoba depresyjna to będzie taka, której smutek prowadzi do bezradności, do cierpienia, której smutek się pogłębia i wyraża się w licznych objawach. Narasta odległość między dwiema bańkami. Jedna to jest taka, która nie wytrzymuje deidealizacji Jana Pawła II i mówi, jak śmiecie napadać na kogoś, kto jest święty. A druga mówi, odwołując się do memów i innych żartów, że to był człowiek, który do niczego się nie przydał, nie miał żadnych zasług i że właściwie należy burzyć jego pomniki. Leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te nowej generacji, to są leki, które nie uzależniają, to są leki, które się łatwo zażywa, to są leki, które mają mało objawów ubocznych, a które ratują ludzi od głębokiego cierpienia. Gdy ktoś mówi, jestem wierzący albo jestem niewierzący, to ja bym wolał podział na wierzących w istnienie Boga i wierzących w to, że Bóg nie istnieje.
Dzień dobry moi drodzy, witam w Imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś moim gościem jest profesor Bogdan de Barbaro. Psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i jak sam pisze w posłowiu do swojej książki Po co światu psychoterapia, choć to można też wyliczyć, od pół wieku lekarz.
No tak,
czy nie wspominamy takich rzeczy, że od pół wieku?
Trochę nie wiadomo, czy być dumnym, czy być zawstydzonym.
To, sam pan to napisał, więc no pomyślałem, tak, że mogę w takim razie wspomnieć, że od
jasne,
pół wieku.
Jasne, jasne. Zresztą za miesiąc będzie odnawianie dyplomów w Warszawie, więc Warszawską Akademię Medyczną kończyłem, więc miło mi będzie odnawiać. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać.
Ale to jest, rozumiem, takie zwyczajowe. W sensie,
tak, taka uroczystość. Absolwenci sprzed pół wieku się pojawiają i mają odnawianie dyplomu. Ceremoniał, rytuał, może jakiś też taki głask narcystyczny, kto wie.
No właśnie, kto wie. No i teraz autor książki Po co światu psychoterapia. To zbiór pana odczytów oraz wywiadów, tekstów, które się ukazały na przestrzeni lat, zebrane w jednym miejscu. Moim zdaniem bardzo dobrze zebrane, bo to są rzeczy, które... No, szerokim pędzlem, można powiedzieć, dotykają wielu tematów, ale równocześnie super aktualnych, bo od relacji przez właśnie próbę odpowiedzi na pytanie, po co psychoterapia, po tematy związane z koronawirusem, które przecież tak na dobrą sprawę jeszcze nas nie opuściły do końca. Ja sobie wynotowałem na początek takie zdanie, bo ono wydaje mi się w pewnym sensie dość dobrze uzupełnia tytuł i próbę odpowiedzi w tych tekstach, które są postawiane. Mianowicie, mówi pan tak, tam gdzie trudno o więzi przyjacielskie, rodzinne, to miejsce i zapotrzebowanie na terapię. Mm-hmm. Czy to prawda, że nasze więzi rodzinne i przyjacielskie są osłabione? Bo wydaje mi się, że kwestia psychoterapii i jej popularność rośnie w Polsce.
No ale właśnie możliwe, że ona wtórnie rośnie do osłabienia tych więzi. Oczywiście ryzykowne jest takie zdanie uogólniające. Ja z natury rzeczy... Przez to, że pracuję z osobami i nie jestem socjologiem, to gdy wygłaszam takie, czy zapisuję takie zdanie, to potem się martwię, czy to aby na pewno prawda i czy to przypadkiem nie przesada i czy zawsze i tak dalej. Ale myślę, że w tym zdaniu zawarta jest taka okoliczność, że w dzisiejszym świecie te więzi są dość narażone. Dlatego, że turbokapitalizm ma się dobrze, że neoliberalizm ma się dobrze, że rywalizacja ma się dobrze, że narcyzm społeczny ma się dobrze. Więc druga strona medalu tych różnych okoliczności to będzie coś, co zbliża nas do samotności. A z samotnością nie jest dobrze być, żyć. I z tego powodu o te więzi warto zadbać, o przyjaźń, o związki. A jeżeli to się nie udaje, to człowiek cierpi i jeżeli cierpi i jest bezradny, no to wtedy psychoterapeuta może się przydać po to, żeby jakoś pomóc może nie tyle odbudowywać więzi, co namyślać się na tym, co się dzieje z tym człowiekiem, czy z tą parą, jeżeli to będzie terapia pary i co zrobić, żeby było lepiej, tak ogólnie rzecz biorąc.
Jak wspominałem przed naszą rozmową, mój kanał i podcast, i kanał YouTube'owy, jeżeli chodzi o statystykę, dociera mniej więcej do 57% kobiet, 43% mężczyzn. Więc lekka przewaga jest kobiet zwykle statystycznie, ale w książce i też w dyskursie na temat psychoterapii bardzo często pada kwestia nierówności, jeżeli chodzi o chęć udziału w psychoterapii mężczyzn właśnie, więc ja nie chcąc nikogo wykluczać, tak sobie myślę o tym, że ta kwestia męskości, wyrażania uczuć, dostępności uczuć u mężczyzn jest chyba, o ile w ogóle można powiedzieć, ale jest chyba jednym z najgorętszych tematów w ramach psychoterapii. Zastanawiam się, co pan o tym sądzi, albo inaczej, dlaczego mężczyźni nie potrafią komunikować się ze swoimi emocjami.
No, ta sprawa rzeczywiście jakoś jest związana z tym, w jakim wzorcu kulturowym jesteśmy zanurzeni. To jest to taki wzorzec. I znowu ryzykowne uogólnienie, świat się zmienia, także i ten wzorzec, ale często jest tak, że mężczyzna poczuwa się do tego, żeby był silny. Silny to znaczy z wszystkim dający sobie radę. Silny to znaczy działający jakoby racjonalnie. Silny to znaczy niezważający na emocje. No ale to jest pewien rodzaj takiej kulturowej matrycy. Nie każe się w tej matrycy mieści. Natomiast jeżeli mężczyzna cierpi, to zwracanie się o pomoc do kogoś obcego, ale nawet też do bliskiego, jest trudne, najogólniej rzecz biorąc. Myślę, że nie przypadkiem jest, pan mówi o takiej statystyce, w której większość to kobiety, no to myślę, że gośćmi gabinetów terapeutycznych jeszcze bardziej są kobiety, a jeszcze mniej są mężczyźni. Nie mówiąc już także o tym, że w środowisku psychoterapeutycznym olbrzymia przewaga to kobiety, a nie mężczyźni. Mm. I to będzie związane właśnie z tą dostępnością uczuć, z tym przywiązywaniem wagi do uczuciowości, z tą świadomością, jak uczucia są ważne. I to jest dane bardziej kobietom niż mężczyznom. No więc mógłbym sobie zapytać, co ja tu robię? No więc ja się tak pocieszam, że jest we mnie także taka część żeńska, kobieca. Tak jak i w kobietach są części męskie. I to nie jest kwestia tego, co dzisiaj jest tak szeroko omawiane, dyskutowane, to znaczy kwestia tego, jak kultura na człowieku wymusza pewną płciowość, a jak się ma to do genetyki, tylko to jest właśnie kwestia tego wzorca kulturowego, który podpowiada pewien szablon. To jest szablon, który często utrudnia życie. Myślę o mężczyznach. No bo na przykład, jakże głupio byłoby, żeby mężczyzna na filmie wzruszył się. Czy może okazać się łzy? Czy to wypada? Jeszcze jak syn, nie daj Boże, patrzy na to? No to głupia sprawa. Mężczyzna, bądźże facetem.
No teraz uczymy się, że nie, że to jest w porządku.
Tak. I mi się wydaje, że to jest cenna zmiana. To, że można być w kontakcie z własną uczuciowością. Zastanawiam się, czy to już jest widoczne w gabinecie terapeutycznym. No na pewno bardziej niż 20-30 lat temu. Mhm. I to jest jedna z takich zmian, powiedziałbym, korzystnych, kulturowych. Nie oznacza to, że mnie to, co się dzieje w kulturze, jakoś wszechstronnie cieszy, ale to akurat mi się podoba.
Czyli można powiedzieć, że to jest zmiana, która jest w obrębie jednego pokolenia, czy zaczyna się dziać w obrębie jednego pokolenia, jeżeli chodzi o tę dostępność uczuć. Ale ja, broń Boże, wiem, że tutaj takich prostych rozwiązań nie znajdziemy, ale będę próbował się przynajmniej jakieś praktyczne wskazówki może uzyskać. Czy da się łatwiej skomunikować ze swoimi uczuciami, stosując jakieś praktyki jeszcze przed samym pójściem na terapię, ewentualnie w ogóle bez potrzeby pójścia na terapię, po prostu, żeby trochę łatwiej żyć?
No, to jest ciekawy trop. Mnie to przekonuje, żeby zanim ktoś pójdzie do psychoterapeuty, żeby sam się spróbował ze sobą spotkać. I to byłby pierwszy krok, to znaczy uznać, że to, co się przeżywa, jest ważne. Uznać, że maska twardziela, faciora, czy jakby tego mniej lub bardziej obelżywienie nazwać, że ta maska jest czymś antyrozwojowym, zgodzić się, i to mi się wydaje być następna okoliczność istotna, zgodzić się, że nasze uczucia są mieszane. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do, można powiedzieć, świat od nas wymaga, żebyśmy byli jakoś jednoznaczni.
Tak.
Być w chaosie, albo mieć tak zwane mieszane uczucia, albo tak taki rozgardiarz wewnętrzny mieć, to raczej jest niecenione. Oczywiście, kiedy człowiek stoi na skrzyżowaniu, to nie ma długo się zastanawiać, czy zielonym przechodzić, czy czerwonym przechodzić. Ale kiedy już idzie o to, co się w środku przeżywa, to zgoda na ambiwalencję, zgoda na właśnie owe mieszane uczucia, to byłby taki pierwszy istotny krok do zaglądnięcia do świata wewnętrznego. I jeżeli ja mówię, mam mieszane uczucia, to nie poprzestawałbym nad tym, tylko bym chciał wiedzieć, to co z czym się miesza. Zapewne tam będą mieszały się takie uczucia, które akceptujemy, takie społecznie dopuszczalne albo wręcz społecznie nagradzane. Życzliwość, altruizm, otwartość, empatia. No w każdym razie w niektórych kręgach kulturowych, może nie wszystkich, ale to będzie cenione. No ale są też takie uczucia, których wolelibyśmy nie mieć. No na przykład gniew. Na przykład zazdrość, na przykład zawiść. I lepiej z punktu widzenia rozwoju wewnętrznego i z punktu widzenia tego, co się dzieje między mną a ludźmi, żebym ja się zorientował, że ta mieszanka uczuć we mnie jest i że nie jestem taki znowu strasznie idealny, jakbym chciał. Że może na przykład będzie ktoś, kto nie chce być ksenofobem, ale znajduje w sobie jakiś niepokój na widok kogoś, kto jest już na widok inny. No to lepiej, żeby on to zobaczył. Wtedy sobie lepiej z tą wewnętrzną patologią, ja tak ksenofobię rozumiem, poradził, niż żeby tego nie dostrzegał i żeby się tylko tak eksportował jako taki wspaniały. Bo wtedy na przykład ta droga terapeuty do terapeuty będzie dłuższa. Gdzieś się tam będzie męczył, coś mu się nie będzie zgadzało, może nawet do ludzi nie będzie tak, jakby się należało, albo zwłaszcza jak chciałby, żeby on był, ale to pod spodem właśnie ta mieszanina uczuć, to zablokowanie emocjonalne, ta nieznajomość siebie będzie prowadziło do tego, że on będzie cierpiał. Nawet jeżeli nie będzie tego nazywał, oto cierpię, no nie wolno tak powiedzieć o sobie, bo chłop ma se radzić. Teraz mówię o sytuacji mężczyzny, ale ta generalna zasada, lepiej rozumieć siebie, oczywiście nie spędzając 24 godziny na dobę nad namysłem, kim to jestem, co to jestem i tak dalej, bo takie tak zwane zakochanie się w sobie ze wzajemnością to nie jest najlepszy pomysł na życie.
Mówi pan to do człowieka, który spędził w internecie ostatnie 13 lat tworząc i bardzo dużo się oglądając na ekranie, to w moim przypadku może zakochanie w sobie nie jest łatwe, ale obiektywne spojrzenie na samego siebie już zdecydowanie jest utrudnione. No tak. Ale to nie o mnie. Natomiast tak mnie zatrzymało, jak pan mówił o tym, na co warto zwrócić uwagę w sobie, no to wymaga w takim razie jakiegoś lustra. Lustra metaforycznego, no bo nie dosłownego, bo przeddosłowny. Ale może i tak, także, bo przeddosłownym także też możemy wciągnąć brzuch, przedmetaforycznym też możemy wciągnąć brzuch.
Gorzej ze zmarszczkami, ale...
Gorzej ze zmarszczkami, ale są filtry. Nie, pan może nie korzysta z Instagramu, nie, czy jakieś rzeczy, jest... są filtry teraz do takich rzeczy, to też nie ma problemu. Ale tak zupełnie serio, co... Mój domysł. Lustrem naturalnym jest nasz partner, partnerka. Ale to chyba nie działa tak w związkach.
Tak, no, na pewno nie będzie to zwierciadło działające na zasadzie 1:1. Tam będzie przecież ktoś drugi subiektywny. Nieraz zdarza nam się taka fraza popełnić, powiedzieć obiektywnie rzecz biorąc.
Oczywiście.
No i to dla terapeuty jest oczywiste, że to, że to jest takie gaworzenie. Obiektywnie to można dodawać i odejmować, i mnożyć, i dzielić. Ale nie mówić o drugim. Jesteśmy skazani na subiektywność i lepiej być świadomym tego, niż udawać, że się mówi, jak to jest naprawdę. Więc pytanie o to, czy drugi może być lustrem, on może być przydatnym, tak jak przydatne może być krzywe zwierciadło, bo coś uwyraźni. bo na czymś nas zatrzyma, co być może umyka naszej uwadze. Bo może właśnie pokaże wyraźniej tę zmarszczkę, która na zwykłym lustrze, nie wiem, rtęciowym czy jakimś tam, nie znam się na tej technologii, nie będzie taka widoczna. Więc w tym sensie tak zwana informacja zwrotna od osoby bliskiej może być bezcennym. Bezcennym źródłem rozwoju, bezcenną informacją, bezcenną okazją do zadumy, może jakiejś zmiany. No i oczywiście jest ważne, czy ten drugi mówi w trybie zwierzenia się, podoba mi się w tobie to a to, boli mnie to a to, czy też będzie to mówić w trybie oskarżenia albo w trybie unieważniania. No, w gabinecie terapeutycznym, że na chwilkę wskoczę do tego gabinetu, to tam jest tak, że terapeuta, zwłaszcza terapeuta pary, stara się wypracować wersję właśnie zwierzenia. Powiem ci, co mnie boli, albo nawet co mnie się w tobie nie podoba, niż przez ciebie i tak dalej. Ty zawsze, albo ty nigdy, albo ty wszędzie. Jednym słowem, to jest ta praca nad tym, żeby ludzie byli bardziej w dialogu niż w walce. To jest zresztą taka interesująca różnica między tym, czym się zajmuje psychoterapeuta, czym się zajmuje polityk. Rozumiem, że nasze spotkanie nie jest na ten temat, ale w każdym razie jedni mają dawać pokój, a inni mają wygrać wojnę, więc tak. My jesteśmy w tej pierwszej przestrzeni.
Ci drudzy mają się też praktycznie wyjściowo opierać na konflikcie, no bo na tym trochę polityka polega.
Aż się boję pomyśleć, co by to było, gdyby tak całkiem wszędzie i między wszystkim zapanował pokój, nie? Boże, co by się jakby stało?
A to jest na szczęście niemożliwe.
No i to na szczęście nie nasz temat.
To na szczęście nie nasz temat. Dużo w książce, my oczywiście, broń Boże, tej książki tutaj nie opowiemy. Ja naprawdę zachęcam do przeczytania, bo ona jest i przystępna, i tak jak mówiłem, wiele tematów porusza. Dużo w niej jest bardzo ciekawego rozróżnienia między lękiem a strachem. Mhm. I dużo przez to też jest o lęku, o lękach, które mamy. Wydaje mi się, że to jest taki też temat, który dla osób próbujących w dużym cudzysłowie samo zdiagnozować się, będzie gdzieś wysoko. Czegoś się boją, że czegoś się lękają. Jak z tematem lęku, jak do tematu lęku podejść? Jeżeli czujemy, że czegoś się lękamy, ale nie do końca wiemy czego.
Właśnie, bo to, że nie do końca wiem czego, to będzie charakterystyką lęku. Mhm. Oczywiście lęk może mieć swoją treść, ale w psychiatrii, czy psychoterapii, czy psychologii klinicznej właściwie to jest rozróżnienie ważne, chociaż nawet jeżeli granice są takie nieostre. Więc strach to będzie sytuacja, kiedy ja się konkretnie czegoś boję, kiedy źródło owego stanu emocjonalnego jest realistyczne. No i na przykład, jeżeli, ja wiem, ktoś pracuje na wysokości, a jego umocowanie czy zabezpieczenie nie jest pewne, no to jest naturalne, że będzie odczuwać strach. Albo matka się obawia, że jak dziecko pójdzie do przedszkola, gdzie jest teraz grypa szaleje, to dziecko będzie miało tę grypę. To będzie strach. A lęk to jest coś bardziej, chciałby się powiedzieć, niedookreślonego. Lęk może mieć charakter w ogóle beztreściowy.
W ogóle beztreściowy.
Opanowała mnie panika. Nie wiem, o co chodzi. Nagle się zaczęła, po kilku minutach kończy się. I tych parę minut to było straszne. Wydawałoby się bez przyczyny i wydawałoby się bez okoliczności prowokujących. To jest ta wstępna definicja, to jest ten wstępny rodzaj charakterystyki, no ale potem w gabinecie terapeutycznym często udaje nam się sprawdzić, dojść takiego nieświadomego czy przedświadomego źródła tego lęku. I to nie będzie coś tak bezpośredniego, jak w przypadku strachu. No i nawiązując do tego pytania, po co światu psychoterapia, to myślę, że z tej książki może wynikać taka podpowiedź, co w świecie jest groźnego, co mogłoby być czytane jako takie tło prowokujące do tego lęku. Czego my się możemy bać I w tym momencie będzie się zacierać ta różnica między strachem i lękiem. Czyli na przykład, jak ja się obawiam, że Ruscy wejdą do Warszawy, to czy to jest strach, czy lęk? No, lęk w tym sensie, że to w tej chwili jest nierealistyczne, można powiedzieć, ale przecież historia zna wiele takich sytuacji, gdy na kilka tygodni przed jakąś katastrofą ktoś, kto by się obawiał tej katastrofy, został uznany za lękowego. Nie, akurat, ja nie, akurat nie myślę, żeby w tej chwili to dla wieśnie naszych słuchaczy, że ja jestem teraz w jakimś strachu o przyszłość, ale znowu też nie jestem jakimś bezkrytycznym optymistą. No, świat jest pełen strachu, świat jest pełen lęku. Jednemu się nie dziwię, drugiemu trochę tak bym to nazwał.
W takim razie to oznacza, że w pewnym sensie z lękiem musimy nauczyć się żyć. Jakiś lęk zawsze nam będzie towarzyszył, no choćby ten najbardziej, tak mi się wydaje, powszechny, czyli lęk przed śmiercią. No bo to będzie lęk.
Tak. No, to jest ciekawy wątek ten dotyczący takiego lęku egzystencjalnego i to będzie troszkę zależało od PESEL-u. Myślę, że osoby, które szybko i głośno jadą przez Śródmieście jakiegoś miasta na motocyklu, to oni się czasem mówi tak pół żartem, troszkę z przekąsem, jedzie nieśmiertelny. Mhm. Mając na myśli, że to jest ktoś, kto właśnie nie ma tego strachu, czy tego lęku, czy ma się za takiego, któremu nic nie grozi. Nawet być może nie grozi mu ten mandat od policji. A z drugiej strony mnie PESEL podpowiada, że albo inaczej powiem, ja się zdążyłem przyzwyczaić do świadomości, że nie jestem nieśmiertelny. I w związku z tym, jak myślę o śmierci, to raczej myślę w kategoriach chciałbym umrzeć bezboleśnie, a nie chciałbym żyć do końca wszystkich dni, które jakiekolwiek będą. Więc być może ten lęk egzystencjalny to jest taki właśnie in between, między tymi jeszcze nieśmiertelnymi, co to na motocyklach pędzą, a tymi, którzy już co chwilę słyszą, o, mój kolega ze szkoły podstawowej niedawno umarł. Więc nie będę sobie wyobrażał, że jestem w sytuacji osoby, która będzie żyła 150 lat. I tam być może właśnie te kryzysy, taka trwoga przemijania się może pojawiać. Trwoga przemijania, która no często też jest obecna w gabinecie terapeutycznym. I ona nie zawsze jest nazwana. Ona może się przejawiać na przykład tym, że trudno się z komuś pogodzić z utratą młodości w takim sensie, w jakim trudno się pogodzić z tym, że nie wszystko można, że nie wszystko się da, że już nigdy nie będę tym, o którym marzyłem, gdy byłem w liceum. No ale to może być rozwojowe. To znaczy te kryzysy, czy to, o czym pan wspomniał, nazywając to lękiem przed śmiercią, to jak dobrze pójdzie, czy to pracą wewnętrzną, czy to czytaniem książek, czy to wizytą u psychoterapeuty, to może zakończyć się właśnie pokonaniem pewnej obawy, czy takiej trwogi egzystencjalnej ku takiej dojrzałości, która jest związana ze świadomością przemijania. Świadomość przemijania to ma swój sens, pozwoli żyć, chciałbym się powiedzieć, spokojniej. Z pewnym, może nawet dystansem filozoficznym. Może nawet pan tak słucha, jakby pan się ode mnie czegoś dowiadywał i może się panu przyda, tak?
Ja się zgadzam, jak do tej pory.
Dobra nasza.
Ja się zgadzam, ale z drugiej strony patrząc na, bo tak przynajmniej mi się wydaje, można patrzeć na to przemijanie z dwóch krańców tego kija. Jeden to jest lęk przed tym, że nadchodzi koniec, który, jak wiemy, zawsze nadejdzie, ale będąc, nie wiem, w pierwszej ćwiartce swojego życia, jest lęk przed tym, co nadejdzie. I to nie jest lęk przed śmiercią, ale to jest ta niepewność, która w młodym pokoleniu na pewno... ja jestem gdzieś pomiędzy, tak przynajmniej to czuję, istnieje. I z każdym pokoleniem ta niepewność przyszłości jest trochę inna, tak? Ona się inaczej wyraża.
Tak.
Więc moje pytanie brzmi w ten sposób. Z czym młodzi ludzie przychodzą teraz do gabinetów psychoterapeutycznych? Czy jest coś takiego pokoleniowego u osób, nie wiem, 20-paroletnich, które się pojawiają?
Tak jak próbuję teraz sobie przypomnieć, co się dzieje w moim gabinecie, to, to się mi okazuje, że na pewno to nie jest grupa dominująca.
Młodzi.
Tak.
Okay.
Tak, ale są tacy. Na przykład dominującą grupą to są chyba jednak z jednej strony ci całkiem młodzi, to znaczy nastolatkowie, którzy są bezradni, no i to statystyka to potwierdza jednoznacznie, którzy się zastanawiają nad sensem życia, albo którym świat nie podpowiedział, jaki jest sens życia, bo na przykład osłabł Kościół jako pewien ten, który przekazuje, co jest dobre, co złe, co warto, co nie warto. Z różnych powodów, dla mnie też bolesnych, słabnie ten Kościół i przestaje być takim użytecznym autorytetem. Użytecznym w dobrym tego słowa znaczeniu. A z drugiej strony rodzice też nie zawsze sobie zdają sprawę, jak niezbędna jest taka więź i umiejętne równoważenie miłości z wolnością wobec nastolatka. Ale to jest osobny temat, co doskwiera młodemu i jaki jest kryzys nastolatka. Ale ktoś, kto wystartował, jest na tych studiach, on tam może się zmagać, on może mieć kryzys własnej tożsamości, ale jak został wyposażony, to on ma jeszcze taką energię młodzieńczą. Jedna lub druga porażka, jedne lub drugie zwycięstwo, ale gdzieś tam idzie. Natomiast to, co może być kłopotem w tym wieku, to na przykład zderzenie między tym, co się dostało od swoich rodziców, w sensie systemu wartości, a tym, co podpowiada dzisiejszy świat, na przykład neoliberalny, na przykład ponowoczesny i ta płynna nowoczesność, używając określenia Baumana, z której wynika, że nic nie musisz, wszystko możesz, a i tak się zaraz coś zmieni. Więc no to będzie to pogubienie, o którym wspomniałem, i to będzie sytuacja, gdzie ten człowiek będzie bezradny, a jak już rodzicom nie ufa albo ich nie ma, a jak przyjaciół spotyka tylko w pubie i to krótko, bo szybko już są mało trzeźwi, no to wtedy gdzieś tam rano trzeba znaleźć sobie jakąś odpowiedź. I jak się nie znajduje, to się idzie do terapeuty. Natomiast trudne są, gdyby patrzeć na to z perspektywy terapeuty rodzinnego, to uderza, że najtrudniejsze i często tworzące taki punkt wyjścia do kryzysu to są sytuacje zmiany fazy życia rodzinnego. Na przykład, gdyby tak, mamy troszkę czasu, to tak, rozgadam oczywiście. Się. Tak? Na przykład narzeczeństwu jest świetnie, a uniesieni stanem zakochania, strzały amora działają, i jest wszystko świetnie. Ale potem, jeżeli założą rodzinę, idą do wspólnego gospodarstwa, trzeba się podzielić zobowiązaniami, odpowiedzialnością, no to wówczas pojawia się pierwszy kryzys, bo nie tak miało być. Miał być stan nieustannego zakochania. Okazuje się, że oprócz tego trzeba jeszcze dopiąć finansowo miesiąc, jeszcze trzeba się podzielić zadaniami, jeszcze trzeba uzgodnić, kto kiedy gotuje, a kto kiedy śmieci wynosi i tak dalej. Albo, przeskoczmy kawałek dalej, dziecko idzie do szkoły, a matka dotąd się opiekowała dzieckiem, a mąż, który miał ojca patriarchę i dziadka patriarchę i jeszcze pradziadka patriarchę, mówi, ależ kochanie, przecież tak było wszystko świetnie, dobrze, jak tyś była w domu. Co ci to w głowie teraz, żebyś do pracy miała wracać? No nie przesadzajmy. Rodzina to jest matka, która przy ognisku siedzi. I to będzie następny kryzys. I tu akurat ku pewnej uldze, można powiedzieć, idzie w tą stronę, że kobieta odzyskuje prawa do samostanowienia, a ten spadający z pomnika patriarcha, no troszkę poobijany, troszkę niezadowolony, ale wcześniej czy później musi uznać to, co jest naturalnym prawem do takiej społecznej sprawiedliwości i prawie kobiety do pracy, a nie na tej zasadzie, jak było niegdyś. Ale kryzys może być. Potem będzie kryzys następny. Rodzina była w świetnej formie. Dzieci, rodzice i bardzo się kochali. A ci rodzice to może nawet byli bardziej rodzicami niż małżonkami, bo tak było to jakoś poukładane. Dziecko sprawiało czasem kłopoty, więc ktoś musiał też troszczyć się o te dzieci. No a ostatnie dziecko wyfruwa, bo ma na przykład jakąś ciekawą pracę w drugim mieście, albo idzie na studia, albo jeszcze jakaś inna okoliczność personalna wygania z domu. No i nagle się okazuje, że ci, co byli rodzicami, teraz muszą być znowu małżonkami. Ale już zapomnieli, jak się z małżonkami, bo byli głównie rodzicami. Mówię w skrócie i z przesadą, ale by uwyraźnić to, co może być tą trudnością. I to są często sytuacje, gdzie do gabinetu terapeutycznego zgłaszają się ci, którzy troszkę jest im trudno zostawić te dzieci, troszkę im trudno opuścić rolę rodzicielską, ale muszą, bo tak jest prawo życia. I tak dalej. Można potem mówić jeszcze o tej fazie, kiedy ten rodzic, co był dawniej rodzicem, teraz staje się poniekąd dzieckiem, bo wymaga opieki. W każdym razie dla mnie użyteczny jest taki chciałoby się powiedzieć, schemat. Sprawdzanie, jaka to jest faza w życiu rodzinnym, bo z tego, jaka to jest faza, a zwłaszcza zmiana fazy na jaką, to prowadzi do nazwy problemu, czy tego głównego problemu. Nowe zadanie, dawniej go nie było, teraz jest trudne, bo po raz pierwszy do wykonania.
Czyli momenty, też w pewnym skrócie, momenty zmiany w życiu, z jednej fazy w drugą, to są też momenty, w których mogą się pojawić problemy natury psychologicznej.
W uproszczeniu, bo tak umówiliśmy się, tak. Że będziemy uogólniać, cały czas pamiętając, że to jest nietrafne.
Tak się umówiliśmy, a dopiero potem włączyłem nagrywanie. To prawda. Dobrze, że pan pamięta.
To jest jedno, co pamiętam.
To nieprawda. Pojawia się często w książce i też trudno wyjść poza nawias rozmowa o kościele, o wierze, o religijności i religii. Nie o Bogu. Bo to jest trochę inna para kaloszy. Powiedział pan, że smuci pana osłabienie roli kościoła jako wychowawcy, tak? Rozumiem, w pewnym sensie. Wydaje mi się, że Polska, pomimo iż ta rola kościoła słabnie, nadal jest krajem bardzo od kościoła uzależnionym. I od religii też. I zastanawiam się, jak to wpływa na nas jako społeczność.
Bardzo ciekawy i skomplikowany temat i tutaj najbardziej to bałbym się takich uproszczeń typu jakiś fantastyczny ten kościół, jakiś beznadziejny. Zwłaszcza, że znam świetnych księży i znam takich księży, których wolałbym omijać, przechodząc na drugą stronę ulicy. Ale myśląc
o... A mieszka pan w Krakowie, a tam są ulice wąskie.
Są ulice wąskie, ale też są świetni księża.
No dobra, niech będzie.
Dla ułatwienia dodajmy, że nie miałem na myśli arcypasterza.
Dobrze. No właśnie.
Natomiast już wiem, że temat jest poważny, więc
jasne.
Jakby nas jacyś terapeuci słuchali, to by pomyśleli, aha, ucieka w humor, a sprawa jest poważna.
A pewnie słuchają, kto wie.
No, kto
pozdrawiamy.
Wie. Tak jest. Zwłaszcza tych, którzy na to zasługują. Wszyscy zasługują, wszyscy. No, wróćmy do rozmowy serio. Otóż, ja myślę w ten sposób. Bardzo, bardzo ubolewam, że ta obecna sytuacja w świecie, w społeczeństwie, w rodzinie, w człowieku nie jest wykorzystywana przez duszpasterzy do pokazywania, jak fantastyczną rzeczą jest miłość, miłosierdzie i łaska. Jak fantastyczną rzeczą jest niełączenie tronu z ołtarzem. Jak ważną rzeczą jest przykazanie, które mówi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. jak słuchać polityków, którzy się mienią katolikami czy chrześcijanami, jak oni potrafią ugać na temat przeciwnika politycznego, no to ja się bym chciał zapytać, czy on idzie potem się spowiadać z tego? Chyba za bardzośmy w politykę weszli, czy jeszcze...
Jeszcze tam dojdziemy, spokojnie.
A, dobra. To wracam do kościoła w takim razie. No więc, mnie się bardzo nie podoba to, gdy kościół jest w przymierzu z tronem tak zwanym, co by o tym tronie nie myśleć.
No tak, ale to się nie podoba panu, ja to rozumiem, ale jak ten dysonans, który się tworzy, bardzo bieżąca sprawa związana z historią Jana Pawła II, która się odbiła szerokim echem, ale to jest, powiedzmy, że kolejne echo osłabiania pozycji kościoła w Polsce, to jest jedno, ale jak to się odbija na zwykłym, po prostu katoliku, a przynajmniej osobie ochrzczonej, praktykującej mniej lub bardziej, bo wydaje mi się, że to wpływa tak statystycznie bardzo mocno na ludzi w każdym wieku. Od najstarszego pokolenia, które sobie nie może poradzić z tym, że jakkolwiek ten wizerunek Jana Pawła II jest zmieniany, przez to młode, które już nawet nie pamięta, że on żył, bo przecież to też już trochę czasu minęło, po ludzi na przykład w moim wieku, których jeszcze jakiś czas temu zaliczano do pokolenia JP2.
Tak. Ja bym powiedział, tak jak przyglądam się, przysłuchuję się temu, co się dzieje, to narasta odległość między dwiema bańkami. Jedna to jest taka, która nie wytrzymuje deidealizacji Jana Pawła II, i mówi, jak śmiesz napadać na kogoś, kto jest święty. A druga bańka, coraz odleglejsza od tej pierwszej, mówi, odwołując się do memów i innych żartów, że to był człowiek, który do niczego się nie przydał, nie miał żadnych zasług i że właściwie należy burzyć jego pomniki. Mnie jest bliska taka wersja, w której problematyzujemy. To znaczy dostrzegamy zalety i wady. To znaczy dostrzegamy skomplikowaność rzeczywistości. I boję się, że ta wersja jest mało aktualna, nie mało aktualna, mało popularna. Chciałbym, żeby była bardziej aktualna. To znaczy taka wersja, w której dostrzegamy zalety i wady.
Ona niestety, ja tak wejdę w słowo, ona niestety też w przypadku polityki niebezpiecznie zaczyna być nazywana symetryzmem, a wtedy dostaje się po tyłku od jednej i od drugiej strony.
Tak. Więc ja bym wolał dostawać po tyłku od jednej i drugiej strony. Trudno, że nie będę wynoszony na ołtarze. Ale przynajmniej będę starał się głębiej zrozumieć rzeczywistość. No, symetryzm rzeczywiście jest pewnego rodzaju takim popularnym oskarżeniem. Ale jeżeli symetryzm rozumieć jako złożoność sytuacji, która to sytuacja nie zwalnia nas z oceny etycznej, nie czyni z nas nihilistami, ale tę ocenę nie robimy zero-jedynkową, to ja bym chciał być takim symetrystą.
Tylko jak to przekazać?
No właśnie. I tutaj mnie się wydaje, że kłopot polega na tym, że ci, którzy adresują swoje myśli do reszty świata, to lekceważą tą drugą stronę. To znaczy, oni są wewnątrz bańkowi, jeśli by tak można powiedzieć. Tak. I ubolewam. Czasem mi się zdarza słuchać ludzi z jednej bańki i z drugiej bańki. I wtedy we mnie się rodzi taka ochota. No chłopie, ale przecież można popatrzeć na to jeszcze bardziej skomplikowany sposób. Czy to będzie bańka jedna, czy druga? No, ja tutaj nie będę udawał, że jestem symetrystą, bo mam swój pogląd, tylko że chcę, żeby mój pogląd nie był tak jak właśnie czarno-biały. Bo gdyby tak było, no to wtedy znaczyłoby, że dałem sobie wytapetować rozum przez kogoś, kto tego właśnie chciał ode mnie, żebym sobie dał rozum wytapetować. A ja uważam za coś cennego myślenie własne. troszkę odbiegliśmy chyba od tego tematu, pod tym, co Kościół może, a co do Kościoła.
Ale ja pamiętam. Dobrze. Może pan dokończyć wątek, ja wrócę. Aha. Spokojnie.
Ja się boję, że dokończyłem albo, albo
to,
się...
to ja z innej strony podejdę do tego tematu, bo faktycznie możemy zostawić Kościół, bo to też ani pan koloratki nie nosi, ani ja, więc...
Ale chcę jeszcze, jedno zdanie, że jestem pilnym czytelnikiem, miłośnikiem Tygodnika Powszechnego.
Ja również.
I bo tam są takie teksty, które mi pozwalają lepiej zrozumieć rzeczywistość. W jednym z ostatnich tygodników był felieton Stawiszyńskiego o Jan Paweł III. Bardzo mi się podobała ta metafora, że trzeci to jest właśnie ani ten święty, ani ten miłośnik pedofilii. Tak bym to w skrócie nazwał. Więc szukanie tej trzeciej wersji wydaje mi się, i teraz możemy mówić czy o Janie Pawle II, czy w ogóle o rzeczywistości, możemy mówić jako o czymś, co jest skomplikowane i złożone, a jednocześnie nie oznacza, że stajemy się nihilistami, którzy nie odróżniają dobra od zła.
To absolutnie się zgadzam i też ubolewam nad tym, to znowu dotykam na sekundę polityki, ubolewam nad tym, jak właśnie politycy lubią w te tory wpychać osoby, które z jakichś powodów nie są religijne albo nie jest im po drodze z Kościołem. To najłatwiej po prostu powiedzieć, że są nihilistami, bo nie wierzą w to, co my wierzymy.
Tak. Ale... Podobnie jak, jak można powiedzieć, ateista się naśmiewa z wierzących, a wierzący straszą piekłem ateistów. No i to obie te wersje... Nie znajdują w nas uznania, tak można to konkludować. Tak?
Tak jest, ale jak głosi stare przysłowie, każdy w coś wierzy. Mhm. I wiara w coś jest rzeczą, która pomaga raczej niż przeszkadza. Tak. Niezależnie teraz wyrywamy się w ogóle z okowu chrześcijaństwa, katolicyzmu, ale mówimy o wierze, o transcendencji. I teraz jak z perspektywy terapeutycznej patrzy pan na osoby, które mają, właśnie, czy to jest coś związanego z wiarą, czy to jest kryzys wiary, czy to jest potrzeba wiary, czy to jest poszukiwanie jakiejś transcendencji, czy to też są problemy, z którymi osoby przychodzą do gabinetu psychoterapeutycznego?
Mnie się podoba to określenie, że każdy w coś wierzy i dlatego nawet, gdy ktoś mówi, jestem wierzący albo jestem niewierzący, to ja bym wolał podział na wierzących w istnienie Boga i wierzących w to, że Bóg nie istnieje. Wtedy ta sytuacja staje się już nie głęboki, płytki człowiek, tylko właśnie mający więcej lub mniej takiego, powiedziałbym, drżenia metafizycznego, albo przynajmniej wrażliwości metafizycznej. I wierzę, że to jest szczególnego rodzaju wartość mieć w sobie wrażliwość metafizyczną. Dla uspokojenia od razu powiedzmy, że ateiści także mają, a przynajmniej mogą mieć wrażliwość metafizyczną. Czyli to pytanie, co te fundamentalne pytania ontologiczne. I jeśli by tak na to popatrzeć, to do gabinetu terapeutycznego nie przychodzą ludzie z pytaniem wstępnym do terapeuty, no to jak w końcu jest z tym Bogiem, jest czy go nie ma? Bo jeżeli mają takie pytanie, to albo idą studiować filozofię, albo idą do duszpasterza, albo się zapisują do kółka ateistów. W każdym razie coś z tym drżeniem robią. Natomiast może być tak, że gdy im się kruszą podstawy tego wewnętrznego rodzica, tak to nazwijmy, odwołując się do Erika Berna, no to powstaje problem. To może powstać niepokój, co z moim życiem, co z sensem mojego życia. Jak żyć? Niekoniecznie jak żyć, panie premierze, tylko jak żyć, mówi do samego siebie.
Tak.
I to jest wtedy pytanie, które ja bym powiedział tak, nie ujmując cierpienia takiemu pytaniu, ja bym powiedział, że to jest cenne pytanie. Że pytanie, jak żyć, albo po co żyję, albo którędy idzie, albo które drogowskazy są wartościowe, a które są ułudą, to jest pytanie, nazwę to tak, skrajnie ludzkie. Skrajnie jeden wyraz. Nie skrajnie ludzkie, tylko skrajnie spacja ludzkie.
Tak.
bo to nie jest w tekście, tylko...
Tak, jest, idzie
skrajnie
tak,
oddech ludzkie.
Skrajnie oddech ludzkie.
Tak. Więc i terapeuta nie ma prawa tutaj, niezależnie od tego, czy wierzy w istnienie Boga, czy wierzy w nieistnienie Boga, to terapeuta nie ma tutaj się wymądrzać, tylko po pierwsze powinien uszanować to pytanie, powinien sprawdzić, czy z tego pytania wynikają jakieś problemy, czy też z tego pytania wynikają jakieś impulsy rozwojowe. Daj Boże, to drugie. Ale jeśli to pierwsze, no to wtedy terapeuta może tworzyć taką bazę bezpieczną do tego, żeby ten człowiek szukał. No i oczywiście są takie modalności terapeutyczne, jak to uczeni mówimy, które sprzyjają tego typu poszukiwaniu. Na przykład szkoła humanistyczno-egzystencjalna. Ona będzie się bardziej otwierać na te dylematy egzystencjalne. No i będzie szkoła inna, która bardziej się będzie zajmować schematami poznawczymi i mówić, podpowiadać, jak wyjść z lęku, żeby mniej bolało. Więc tutaj z perspektywy terapeuty na to patrząc, co mogę powiedzieć, terapeuci w różnym stopniu sprawą duchowości szeroko rozumiane się zajmują, ale co ciekawe, temat duchowości w gabinecie terapeutycznym przez wiele dziesięcioleci był tematem tabu.
Naprawdę?
Tak, nie zajmowali się terapeuci, raczej mówili, albo mówili zgodnie z freudowską koncepcją, że to jest nerwica zbiorowa, myślenie religijne, albo się tym nie zajmowali, bo jest zasada, inne zasady rządzą psychoterapią. Natomiast, nie pamiętam kiedy, ale dobrych paręnaście lat temu, na przykład amerykańskie towarzystwo psychologiczne zaczęło zachęcać do tego, żeby się tym zajmować i chodzić na kursy, jak rozmawiać w gabinecie terapeutycznym o tematach duchowych, o duchowości człowieka, o egzystencjalnych dylematach. Przy czym, pamiętając o tym, że terapeuta nie może się zamieniać w duszpasterza, ani swoim systemem wartości emanować. Chociaż są takie tematy, albo inaczej, są takie wartości uniwersalne, no na przykład nie krzywdź drugiego człowieka. I to nie trzeba aż być wyznawcą jakiejś wiary, żeby przyjmować takie wartości. Troszkę poszalałem w inną stronę, czy nie, no jesteśmy
porządku,
ciągle?
Jest okej, tak,
ciągle, proszę pilnować. Tak.
Ja pilnuję cały czas. Ale to w takim razie, bo dotyka pan tematu, który jest równie ważny i tak sobie myślę, jak wspominałem, że ta rozmowa pewnie dotrze do osób, które się zastanawiają nad sobą, tak? Które gdzieś szukają tego lustra i odbicia w nim i myślą, czy powinny się udać na psychoterapię, czy im jest to potrzebne, w którą stronę iść. Jak znaleźć odpowiedniego terapeutę dla siebie? Jak poznać? Bo to jest jedna, tak naprawdę tak. Ja też z prywatnych rozmów wiem doskonale, jak wiele osób, które rozpoczynały różne terapie, terapeutów z różnych powodów zmieniali, tak? Chodzili na kilka sesji, zmieniali. Znam też osoby, które zmieniały nurty, w kilku nurtach uczęszczały na terapię. Jak... Wydaje mi się, że zwłaszcza dla osób, które w ogóle jeszcze na terapii nie były, to może być pewna doza strachu, nie lęku chyba, przed tym.
Ale i lęku też. Co on tam zrobi?
Właśnie, tak. Co się tam dzieje w tym pokoju, tak? W sensie, co tam się dzieje? Czy są z pana perspektywy, no bo spotkał pan przez lata wiele osób, które przychodziły do gabinetu, jak podpowiedzieć osobom szukającym dobry kierunek?
Temat jest złożony, a środowisko w tej chwili jest w stanie takich energicznych prac nad własnym środowiskowym rozwojem, mówiąc ogólnie, a konkretnie mówiąc, pracujemy nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty, która, daj Boże, kiedyś się...
Tak, bo tych regulacji też brakuje.
Brakuje, niewątpliwie. Tak, tak. Ale póki tych regulacji oficjalnych nie ma, to ja bym zwracał uwagę na kilka wątków. Po pierwsze... Czy to jest terapeuta, który dysponuje odpowiednim przygotowaniem, zanim siadł do fotela terapeuty? To znaczy, czy on jest po szkoleniu? Czy on jest po szkoleniu, które trwa tydzień, czy trwa 5 lat?
I jest jakieś miejsce, gdzie można to sprawdzić?
Czy to powinno być na stronie internetowej. Okay. Porządny terapeuta na, albo stowarzyszenie, do którego ten terapeuta należy, ma na stronie internetowej napisane, ile trwa szkolenie, albo na jakie kursy trzeba przejść. Dzisiaj na ogół się mówi, że takie szkolenie już podyplomowe powinno trwać między 1200 a 1400 godzin samych zajęć szkoleniowych. To powinny być zajęcia, które są też monitorowane przez doświadczonych, czy prowadzone przez doświadczonych terapeutów. Druga ważna okoliczność to jest, czy ten terapeuta pracuje pod tak zwaną superwizją. To jest takie słowo wyświechtane dosyć, ale to oznacza praktycznie, że mamy takiego konsultanta, nauczyciela, czuwacza nad tym, czy ta terapia, czy te terapie są prowadzone odpowiednio. Nawiasem mówiąc, superwizji potrzebuje każdy terapeuta, czy on pracuje pierwszy czy 45 rok w tej roli. Szkół jest wiele i nie będę tutaj mówił, w którą szkołę wierzę, a w którą nie, ale właściwie jest takich podstawowych 4-5 szkół, które zasługują na zaufanie. Mówię szkół nie w sensie miejsc i zespołów, tylko podejść terapeutyczne.
Jeśli może pan to proszę wymienić.
Okej, okay. Więc jest szkoła psychodynamiczna i psychoanalityczna. To jest taka, która ma najdłuższą tradycję i która ojcem, założycielem, mówiąc tak w przenośni, był Sigmund Freud. Jest szkoła humanistyczno-egzystencjalna i tam będą ci, którzy są wrażliwi właśnie na problemy egzystencjalne. To będzie terapia gestalt, to będzie terapia taka, która ma za swoich takich, jakby powiedzieć, ojców założycieli, będzie tam i Carl Rogers i będzie Jalom i to jest szkoła, która być może właśnie na dzisiejsze czasy niepokoju, chaosu będzie taką szczególnie ważną. Jest szkoła poznawczo-behawioralna, która odwołuje się do pewnej wiedzy, którą stosunkowo łatwo jest zweryfikować. Dzięki temu przedstawiciele szkoły poznawczo-behawioralnej mogą się poszczycić badaniami takim krótkoterminowymi, które pokazują jej efektywność. Czasami zawzięci miłośnicy tej szkoły uważają, że tylko oni potrafią udowodnić swoją skuteczność. Nie należę do zawziętych miłośników szkoły poznawczo-behawioralnej, więc mogę powiedzieć, że inne szkoły także potrafią udowodnić swoją skuteczność, ale mniej takim, powiedziałbym, schematycznym sposobem. W związku z tym spory środowiskowe trwają. No i jest szkoła, którą nazywamy systemową, która odwołuje się do tego, co się dzieje w rodzinie, do tego, co się dzieje między jedną osobą a resztą świata. I to jest szkoła, która będzie właśnie zajmować się terapią rodzin, terapią par. Tam właśnie, gdzie nie tylko intrapsychiczne problemy są ważne, ale interpersonalne. To jest szkoła, podobnie jak psychodynamiczna, mnie osobiście bliska. I wreszcie jest szkoła, która stara się łączyć różne nurty, byle nieprzypadkowo, i będzie ona się określać jako integracyjna. I to jest te 5 podstawowych nurtów. Jakby mnie pan zapytał, którą bym szkołę polecił, to bym powiedział tak, że po pierwsze trochę to będzie zależało od tego, jaki jest problem. A po drugie, chciałbym zniechęcić do chodzenia do kogoś, kto jest terapeutą dogmatycznym, który mówi, tylko moja szkoła, a wszystkie inne są do niczego. Bo to znaczy, że on nie jest otwarty na złożoność problemu.
A złożoność... Tylko jak to wyłapać? Zapytać?
Może zapytać, albo przeczytać na tej karcie informacyjnej, czy on ma oprócz jednego kursu z danej modalności, także jakąś inną, czy tylko jest zawężony do i staje się takim wyznawcą takiej religii terapeutycznej i wtedy biada, gdyby nie pasowało terapeucie dojść do tego, no to powie, że to opór i jednak tak sobie poradzi, że to widocznie jednak wszystko przez tego pacjenta, że takim oporze się znajduje. Ja teraz kąśliwie mówię, więc proszę to wyciąć, bo to brutalnymi metodami.
Ja powiem tak, to trochę jak w życiu, trzeba unikać człowieka jednej książki. Trochę jak w życiu, więc to ma sens.
Rzeczywiście.
To się klei.
Lubię pana powiedzenia.
To bardzo się cieszę i wzajemnie. Ale załóżmy, że idziemy już do tego psychoterapeuty, który jest polecony, który ma dobre recenzje na portalach, albo ktoś znajomy nam go polecił, tak? No bo zwykle tak to działa, tak? I jest w ogóle termin do niego.
To już rzadziej się zdarzy.
Albo trzeba czekać, wiem. To wiem, że nie jest takie proste. I dalej coś nie klika. Albo może klika, ale próbuję taką bardziej trochę wysublimowaną odpowiedź uzyskać. Jak wyczuć, że się dopasowujemy albo nie dopasowujemy z terapeutą? Już teraz nie o nurcie, a o samej osobie.
Ja myślę, że pierwsza okoliczność na samym początku to powinno być uwspólniony kontrakt. To znaczy pierwsze spotkanie lub spotkania, liczba mnoga, to jest czas, kiedy te dwie strony umawiają się co do metody i celu. Nie chciałbym iść do takiego terapeuty, który nie powie mi i nie uzgodni ze mną, nad czym pracujemy i jakimi sposobami. I to jest to wstępne. Natomiast ta sytuacja druga, że po sześciu, po siedmiu spotkaniach się okazuje, że coś mi tu nie pasuje, to wówczas najlepszą metodą, tak jak mi się wydaje, będzie powiedzenie o tym terapeucie. Terapeuta może to różnie podjąć. Wersja najbardziej, jak to nazwać grzecznie, nieodpowiednia, to będzie obrazi się terapeuta i powie nie, to nie. No ale myślę, że nie ma takich terapeutów.
To by też dużo mówiło.
Właśnie. Natomiast wersja taka, która w takim przypadku może być szczególnie użyteczna, to będzie wersja pod tytułem porozmawiajmy o tym, co panu, pani się nie podoba w tym, co się dzieje i jakie są uczucia do tego terapeuty, czy do tej terapeutki, że to się nie podoba. Wtedy analiza tego, co pan określił, coś nie tak, owo coś nie tak, jeżeli zostanie pogłębione, zrozumiane, to może być źródłem bardzo ważnej wiedzy na temat tego, co w żargonie jedna ze szkół określa jako przeniesienie, czy jako te emocje, które są adresowane na terapeutę, a które zostały przeniesione skądinąd. I w terapii praca nad tak zwanym przeniesieniem bywa bardzo cennym, by nie rzec kluczowym etapem pracy terapeutycznej. Więc samo to, że ktoś poczuje, coś mi tu kurczę nie pasuje z tym terapeutą, nie wystarczy do tego, żeby się rozstawać. Natomiast to może być cenny zakręt, bym powiedział, w terapii. I tak zwłaszcza pracują terapeuci psychoanalityczni, psychodynamiczni, ale także coraz bardziej terapeuci z innych modalności, respektujący tą skądinąd to zjawisko skądinąd dość wszechobecne, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, że jak ja z panem rozmawiam teraz, widzimy się pierwszy raz w życiu i właściwie można powiedzieć, nic do pana bym nie powinien czuć, a jednak w toku naszego spotkania, po pierwsze, coś się między nami dzieje, jakoś pana przeżywam i to może być związane z tym, co się między nami dzieje, ale także może to wynikać z tego, jakie są we mnie pozytywne bądź negatywne uprzedzenia, skądinąd wzięte. I namysł nad tym może być bardzo cennym punktem wyjścia do tego, żeby zrozumieć, co się z tym człowiekiem dzieje, który przychodzi po pomoc. Tak sobie wyobrażam, pan też pierwszy raz mnie nauczy widzi, a jednak jakieś tam uczucia, i nie tylko z naszej interakcji biorące się, w panu powstają. I tym się wtedy terapia może zajmować, żeby potem już, no ale nie po tym już to źle powiedziane, żeby do tego jakoś nawiązywać, żeby to dodawało samowiedzy temu, który przychodzi po pomoc.
A co, odwracając trochę rolę, myśli terapeuta podczas sesji? O czym, jakie są, albo co czuje terapeuta podczas sesji? Przez terapeuta mam na myśli pan, no bo to...
Tak, Bóg zapłać. Więc tak, powiedziałbym, że terapeuta jest w kilku trybach. Jeden tryb to jest, tak jak rozmawiamy, to jest nasza rozmowa. To znaczy jest
no bardziej
dialog.
Bardziej klienta niż pana.
No tak, ale to jest tak, że terapeuta jest bardziej lub mniej powściągliwy, ale mimo wszystko jest to dialog. Nawet jeżeli terapeuta jest bardziej wycofany, bo to jest dla terapeuty tylko ważne to, co pacjent mówi, a on ma być w tle. A z drugiej strony terapeuty zadaniem jest przyglądać się też tej rozmowie. Znaczy jest taka metapozycja. Ja z panem rozmawiam, ale też się zastanawiam nad tym, co naszym słuchaczom z tej rozmowy. Albo na ile to może być przydatne. Albo też po pana twarzy staram się zrozumieć, czy pan jest rad w kierunku naszej rozmowy. I tak dalej. I to ma znaczenie. I wreszcie, jeżeli by to teraz przywrócić do gabinetu terapeutycznego, to moje przeżycia, bo o to pan pytał, też będą określane jako tym razem przeciwprzeniesieniowe, będą odpowiedzią na pana przeniesienie. Czyli na przykład, gdyby pan mnie traktował jako surowego ojca, bo miał pan surowego ojca, ja się panu będę mylił z surowym ojcem, bo mam swoje lata i siwe włosy, to wówczas ja będę prowokowany do tego, żeby pana przeżywać jako syna. Chociaż to może dziwacznie
brzmieć.
Naprawdę? No tak.
I to wtedy u terapeuty jest uświadomione?
No tak, tak. Aha. Porządny terapeuta to musi wiedzieć, bo jak okay. nie, to mi się pan pomyli z Kubą i wtedy nie mogę zrobić, bo wtedy przestanę być profesjonalny, przestanę panu pomagać, a na przykład zacznę kontynuować na poziomie nieświadomym swoją rozmowę ze swoim synem, który mnie tu pół godziny temu przywiózł pod pana urządzenia.
Pod pana urządzenia brzmi technicznie, no dobrze. Tak, tak, tak. Czyli rozumiem, że uświadomienie sobie przez terapeuty tego stanu i tej pozycji to jest też kolejny element drogi, no bo dzięki temu można, terapeuta może pokierować rozmową w taki sposób, żeby...
Tak, bo to oczywiście z natury rzeczy musimy pewne uproszczenia oczywiście. Się skazać, ale ważne jest, żeby terapeuta był świadom, co czuje, co myśli i żeby był dialogicznie otwarty. A jeżeli na przykład, tak jak pan mówi, gdyby to była ta sytuacja z poprzedniego akapitu, że tak powiem, że pan nagle myśli, nie odpowiada tak. mi to, co tu się dzieje, no to ja bym wtedy był otwarty na zrozumienie tego, co się dzieje z panem, że pan moja twarz i myśl i relacja nie odpowiada i musiałbym się przyglądnąć z boku temu, co się między nami dzieje. Więc ja w tym sensie za przebieg spotkania odpowiadam. Nie odpowiadam za pana życie, odpowiadam za to spotkanie, w którym jesteśmy.
Jak bardzo wstecz niesiemy w sobie traumy? Jak bardzo wstecz powinniśmy jako ludzie patrzeć? To też jest, ja tutaj cały czas oczywiście krążę nad tematami, które pojawiają się w książce, ale wydaje mi się, że to też jest rzecz, to po prostu istotna. Mówi się o tym, wszyscy mamy albo mieliśmy rodziców, jak bardzo wstecz należy patrzeć, kiedy próbujemy zrozumieć, że coś w naszym bagażu życia zostało nam nadane, a nie jest związane stricte z naszymi działaniami. I też, to trochę kierunkuje to pytanie, jak to robić tak, żeby to nie sprowadzało się jednak do takiego prostego zwalania na rodziców.
No tak,
uproszczeniu.
Tak.
No bo to też tak. Życie nie na tym polega, że wszystko możemy zrzucić na rodziców.
To są dwa wątki. Jeden wątek to jest ta obecność mitologii rodzinnej czy rodowej. Ja głęboko wierzę, że w nas jest wiele pokoleń w naszym przeżywaniu, tym co nieświadome, w naszych takich interpersonalnych instynktach, że tak powiem. I praca na tak zwanym genogramie, zwłaszcza u terapeutów rodzinnych, to jest sięganie tam wstecz i doszukiwanie się, nienachalne doszukiwanie się tych śladów poprzednich pokoleń, które w nas są, nawet jeżeli o tym nie wiemy. To jest często fascynująca podróż. Ja jak przechodziłem własną terapię i taki, póki nie zacząłem, to byłem taki przekonany, jak to moje myśli są moimi własnymi, moje cele życiowe moimi własnymi, a potem się sprawa rypła, właściwie naśladuję jednego ze swoich dziadków, którego nawet na oczy nie widziałem.
O, okej.
Tak, którego Rosjanie zabili w Katyniu. Ale i to jest znak o tym znaczeniu mitologii rodziny, ale też mitologia narodowa jest w nas przecież, prawda, że to, co nam kultura przekazuje, no to nie jest uniwersalne, tylko to jest ta kultura akurat w Polsce polska. To, że na przykład Rosjanie są gotowi teraz tak mordować Ukraińców, to jest też kultura imperialna. I nie jeden porównuje w tej chwili Putina do cara, czyli to jest coś, co jest pewnego rodzaju takim kompleksem wyższości tworzących imperialną duszę. Mm. I to jest jeden aspekt. Jedna odpowiedź na pana pytanie. Druga odpowiedź jest taka, że gdy pan wspomniał, że nie zwalajmy na rodziców, to rzecz nie tyle polega na tym, żeby nie widzieć związku między tym, jacy byli, czy są rodzice, a jaki ja jestem. Tylko chodzi o to, żeby na to popatrzeć w trybie wyjaśnienia, a nie w trybie oskarżenia.
Zgadzam
się. To jest fundamentalna różnica. Podobnie, gdy z pacjentem pracuję, to może być na początku tak, że okazuje się, że on taki, a taki jest dla swojej żony, ponieważ mama dla niego akurat taka, a taka była. No to wtedy żonę uniewinniam, a przypuszczam atak na swoją matkę czy ojca. No ale to nie na tym by praca polegała, tylko praca polega na tym, żeby dostrzec te okoliczności przyczynowo-skutkowe, ale z tego nie ma z tego wynikać, że no nareszcie mamy oskarżonego i już mamy kogo na ławie oskarżonych posadzić. Ja bym powiedział, że ta wersja zrozumieć to nie oznacza pójść do sali sądowej. Wersja zrozumieć to znaczy dostrzec przyczyny i skutki, ale to nie po to, żeby osądzić, ale jednocześnie, i tutaj będzie jeszcze skok w drugą stronę, to nie znaczy na przykład, że ja mam, wracając do początku naszej rozmowy, że ja mam zostać nihilistą etycznym, że nic nie musisz, wszystko możesz. Skoro tam się działo jakieś zło u pradziadków, to dlaczego by nie? To oni za to odpowiadają, że ja mogę i tak dalej. Czyli terapeuta nie, z jednej strony nie zajmuje się tym etycznym wymiarem życia, bo nie jest etykiem, ani nie jest duszpasterzem, ani nie jest sędzią. Natomiast to nie znaczy, że ma doprowadzić swojego pacjenta czy klienta do takiej właśnie wersji nihilistycznej. Tam etyczność jest kluczowa, bo te uniwersalne wartości pod tytułem dobro drugiego, dobro własne, dobro potomków, dobro i tak dalej, to są wartości, którym każdy, nie wiem jak bardzo neutralny terapeuta będzie służył. Zamyślił się pan.
Tak, zamyśliłem się. Nad tą genealogią znowu ja się cofnę o dwa zdania, bo to jest bardzo ciekawe i zupełnie mi obce. Bo zastanawiam się, może, ale dobra, jakby, bo to trochę takie naukowe, ale jednak bardzo ciekawe. Jak to właściwie jest możliwe, że nie spotykając danej osoby z przeszłości rodowej, tak jak pan wspomniał swojego dziadka, po pierwsze, znaczy rozumiem, że to jest poniekąd poznając jego historię życia, która też tutaj jest wspomniana w książce, ale w jaki sposób to się przenosi, że się nie spotykając kogoś, jesteśmy poniekąd jak oni, czy mamy podobny zestaw wartości, czy zachowujemy się jak osoba, której nie spotkaliśmy nigdy wcześniej.
No, dzieje się to, przez podobieństwo powiem, przekazywania wzorców kulturowych. Z pokolenia na pokolenie mamy podobny sposób wyrażania się, przerywania, przeżywania wartości i nie mówimy sobie tego, ani nie mówimy tego siedmiolatkowi, bądź taki, a taki, tylko ten siedmiolatek, a wcześniej pięcio, czy jeszcze mniej latek, przygląda się temu, co się dzieje. No i w ten sposób wyposażony przekazuje to podobnie między wierszami swojemu potomkowi, a potem to idzie tędy.
No tak, no ale tutaj brakuje jakiegoś połączenia, no bo nie mówi pan o ojcu, mówi pan o dziadku.
Tak, ale mówię o tym, że mój dziadek przekazał mojej matce, a moja matka mnie. to samo. No na przykład właśnie wartość bycia lekarzem. Aha. I to było jakoś nie mówione było to, ty masz zostać lekarzem, ponieważ twój dziadek był lekarzem. Tylko to było, no wie pan, nie chcę popadać w jakąś tanią poezję, no, ale to jest jakoś tak w takiej powietrzu rodzinnym. Mm. Tutaj mnóstwo, że tak powiem, niewidzialnych pyłków fruwa po tym pomieszczeniu, a my ich nie widzimy, nie znaczy, że ich nie ma. A to branie pod lupę to często jest właśnie praca nad genogramem i przy pomocy lupy, a nawet czasem niestety aż mikroskopu, możemy dostrzec te fragmenty, które czynią nas na przykład, czynią naszą tożsamość, na przykład tożsamość Polaka, albo tożsamość katolika, albo tożsamość ateisty, albo tożsamość lekarza i tak dalej, i tak dalej. Te nasze tożsamości, no, musimy się zgodzić, że jest coś takiego jak nieświadome. Jak na to się zgodzimy, to tamędy, tamtymi podziemnymi nurtami różne wątki płyną i potem się nagle budzą, chociaż się człowiek tego nie spodziewa.
Cieszę się, że się pan uśmiecha, kończąc takie zdania, bo to nie brzmi najbardziej pozytywnie.
Ojej, dlaczego? Bo to są przecież dobre rzeczy.
No tak, no ale to one...
Bo to ja dam przykład. To proszę. Tak jakby, no, ucieknijmy na chwilkę w metaforę. Pan idzie do... Bo to ja miałem taką niedawno sytuację, że byłem na strychu i tam przypadkiem... próbując robić jakieś porządki, co jak pan zapewne wie, to jest taka praca nigdy nie kończąca się, ale znalazłem jakiś list o moim dziadku. Mm-hmm. I ja nie wiedziałem o tym, że o takich jego jakichś pięknych cechach, nie będę o nich teraz tutaj mówił, bo to nie jest spotkanie intymne, ale w każdym razie byłem tym wzruszony i dałem sobie prawo pomyśleć, że jakieś tam kawalątki z niego we mnie są. Nie udając skromnego, powiem, że kawalątki, ale są. I jakoś odczułem to jako pewien rodzaj daru od tego kawałka listu, gdzie tam ktoś napisał o tym dziadku moim. Więc to są w tym sensie dobre wiadomości, bo one mogą mówić o pochodzeniu naszych zasobów. Oczywiście można powiedzieć, to ciemne strony też jakoś dziedziczymy, tylko że to od nas będzie zależało, by tutaj wrócić do tego przykładu, czy tej metafory strychu, od nas będzie zależało, czy my nie wyrzucimy jakichś starych, zbędnych sprzętów, a zatrzymamy sobie to, co jest cenne, czy też pakujemy w siebie jak leci, czy też wszystko wyrzucimy. Ja wierzę, że to często się właśnie na terapii dzieje, że ten, kto szuka siebie w przeszłości, dokona pewnego rodzaju takiej selekcji tego spadku. Zatrzyma to, co ma wartość, a powie, nie, a tą drogą to ja nie chcę iść. Ten fragment rzeczywistości sprzed 100 lat archiwizuje. I w tym sensie może to być impuls rozwojowy.
To w takim razie to do mnie przemawia. Dobrze. Jak z pana perspektywy albo jak pan patrzy na klienta, pacjenta pod kątem jego wyglądu, ciała? Innymi słowy, co nasze ciało, nasza postawa, albo jeszcze co innego mówi o naszym stanie psychicznym?
Z jednej strony to jest bardzo ważne. To nie mam wątpliwości. Bo to, jak wygląda, jak jest zbudowany, jak się ubiera, jak reaguje w czasie, gdy trwa rozmowa. Czy reaguje, czy nie. Co jego twarz mówi. To jest niewyczerpane źródło wiedzy, a niektórzy wręcz twierdzą, że większość informacji, jakie mają o drugim człowieku, to jest informacja pozawerbalna. Niektórzy mówią 70%. Jednocześnie jest takie niebezpieczeństwo, żeby nie popaść w jakąś szybką teorię.
Że na przykład, szybką ocenę.
Tak, szybką ocenę, czy szybką teorię powiedziałam w takim znaczeniu, że aha, to już wiem, to on tak ma ten, a ten problem. Mhm. Aha, on się tak ubiera, tak wygląda, widocznie tutaj nie ma... I terapeuci, którzy boją się nie wiedzieć, potrzebują szybko mieć jakąś właśnie, jakiś schemat, jakąś teorię, jakąś interpretację. I ja wolałbym tak nie szybko wiedzieć, albo umieć wątpić. Jest w ogóle taka kategoria, którą włoski psychoterapeuta, nieżyjący już, Gianfranco Cecchin, sformułował jako potrzeba bycia irrewerentnym, czyli potrzeba umiejętności lekceważenia własnych myśli. Mm. Mi się to bardzo podoba.
I a mi by tych... się przydało.
Tak, szybko pan wie?
Zdarza mi się, no.
No dobrze, to nie będzie taka... To namawiałbym pana do takiej sytuacji, że pan szybko wie, ale niech pan sobie jeszcze zrobi taką szczepkę, która by brzmiała ejże, a może jest odwrotnie. Na przykład. Albo czy ja wiem?
taki kolega po prostu to zawsze.
Tak, przyjaciel, ale przyjaciel.
Przyjaciel, tak lekko podcina. No tak, dobrze. Tak.
Ale tylko lekko, nie tak, żeby pana miał unieważnić, tylko żeby, no właśnie, to będzie zmierzało do problematyzowania.
Mam takiego, nawet z nim program na YouTubie prowadzę, tak swoją drogą.
Aha, no właśnie. No ale to pan ma go na zewnątrz.
Tak, mam go na zewnątrz, ale w środku
proszę go
nie ma.
Sobie zintroiktować, tak. I ja wierzę, że to się terapeuta nawet z swoim współpracownikiem Wojciechem Dratem taką książkę napisaliśmy, właściwie tam zredagowaliśmy, ale to dzięki Wojtkowi Dratowi ona powstała. Pod tytułem O wiedzeniu i niewiedzeniu psychoterapii.
Okay.
I to różne szkoły terapeutyczne mają w różnym stopniu ułożoną tą równowagę między wiedzeniem a niewiedzeniem, ale mnie jest bliskie takie podejście, gdzie trzeba niewiedzenie szanować. Więc to jest kwestia częściowa odpowiedzi na pana pytanie. Co z tym przekazem pozawerbalnym? Dobrze jest być uważnym na ten przekaz. Czasem wręcz go zauważyć, nazwać i zwrócić. Czy dobrze widzę, że to a to? Mhm. Albo czy mógłby pan skomentować swoje gdyby to umiało mówić, to co by powiedziało?
To powiedziałoby haha.
Ja bym się domagał dalszego pogłębienia tego haha.
Rozumiem. Wychodząc dalej, trzymając się wyglądu, ale wchodząc w głąb człowieka, jak z perspektywy terapeutycznej, psychiatrycznej też, patrzy pan na, tak holistycznie, na zdrowie człowieka, no bo nasza kondycja psychiczna wynika nie tylko z kondycji naszego mózgu, ale też z kondycji naszej w ogóle, tak? Po prostu z naszej kondycji fizycznej. I czy, no znowu, można to spłaszczyć do w zdrowym ciele, w zdrowy duch i pewnie będzie to racja, ale no, jak pan na to patrzy bardziej szczegółowo?
No, jako psychiatra to mogę powiedzieć, że rzeczywiście holizm jest takim podejściem obowiązującym. Mhm. I nawet psychiatrzy, którzy potem okazuje się, że tylko przepisują leki, a nie zajmują się psychę w znaczeniu umysłu, tylko zajmują się mózgiem, to i tak we wstępie do... czytają takie książki, gdzie we wstępie jest mowa o holizmie. Więc doktryną miłościwie nam panującą jest holizm. To na pewno. A w praktyce jest bardzo trudno w gruncie rzeczy mieć umysł holistyczny. Okay. Psychoterapeuci będą się bardziej koncentrowali na umyśle. Psychofarmakolodzy będą się koncentrowali na mózgu. A filozofowie będą się zajmowali związkiem między umysłem a mózgiem. I to jest pasjonujące skądinąd. Natomiast gdyby wrócić do pana pytania o ciało jako źródło zdrowia, to znowu, żeby rzecz sproblematyzować, to bym powiedział, zaiste jest to bardzo ważne, a z drugiej strony kult ciała wydaje mi się być ślepą uliczką. Jak medyk, widziałem swego czasu taki plakat olbrzymi reklamowy, to się nie baner, tylko takie duże, wielkie...
Billboard,
tak. W jednym z miejscowości małopolskich, nie powiem jakie, żeby burmistrz mnie nie oskarżył. Mianowicie reklama medycyny kosmetycznej. Co polegało tam między innymi, to zostało wyszczególnione, że tam się dokonuje jakoś udoskonalenia kształtu narządów płciowych żeńskich. Więc wersja, w której ciało staje się pewnego rodzaju towarem rynkowym przy pomocy chirurga, który zajmuje się medycyną kosmetyczną, muszę powiedzieć, że jeżeli mnie pasjonuje, to jako zjawisko kulturowe, a nie jako pomysł na życie. Bo to jest, gdyby tak poszerzyć problem, to jest pasjonujące w ogóle wątek. Na przykład nie wolno, i to mi się bardzo podoba, nie wolno oskarżać ludzi otyłych czy z nadwagą. Z drugiej strony, jak widziałem, czy czytałem kiedyś taki artykuł, jak ludzie z nadwagą domagają się, by mieli prawo być ludźmi z nadwagą, to można powiedzieć, oczywiście, że tak. Nie wolno ich ranić za to. Natomiast warto, żeby ludzie z nadwagą wiedzieli, że ich kondycja fizyczna jest zarazem zagrożeniem zdrowia. Więc smakowanie swojej nadwagi, że tak się szeroko wyrażę, nie podoba mi się. Myślę, że to jest pewne niebezpieczeństwo. Podobnie jak pamiętam, była kiedyś taka, nie, może ona istnieje, organizacja w Kanadzie, gdzie była mowa o tym, że nie ma nic takiego jak anoreksja nerwoza, że to jest wymysł firm kulinarnych i farmaceutycznych i psychiatrów, że to jest preferencja kulinarna w gruncie rzeczy, jak ktoś nie je. I to jest nieprawda. Czyli że przy całej ostrożności do patrzenia na to, żeby nikogo nie zranić, to jest bardzo ważne, żeby z tego, że ktoś jest inny, nie wynikało, że nie zasługuje na szacunek. To jednocześnie warto pamiętać, że anoreksja nerwoza to jest zaburzenie, które wymaga leczenia, a nie jest tylko preferencją kulinarną. To jest w pobliżu pana pytania, co mówię?
Ale to jest na pewno odpowiedź na jakieś pytanie. Ale...
Niezadane także.
Niezadane także. Nie, tutaj chodziło o wygląd, ale myślałem też o wątku... No właśnie, tutaj się możecie zastanawiać, co pan...
Co ja robię, tak.
Co pan profesor sobie tutaj łyka.
To
są postępki, które...
Takie małe, białe. To chyba wszystko mówi, nie?
Tak, no tylko to pana profesora jeszcze trzyma w tym studiu.
Tak, tak. Nie, przede wszystkim nie chcę pana zakaszleć.
Bardzo dziękuję, doceniam. Myślałem o tym holistycznym aspekcie. Pan poniekąd na niego odpowiada oczywiście. Ale to też, jak pan powiedział, nie jest do końca domena psychiatry czy psychoterapeuty, żeby zajmować się, nie wiem, jakością bioflory jelitowej, tak? Która przecież wpływa na naszą kondycję psychiczną.
No tak, to, ale psychiatra jako specjalista może zwrócić uwagę na związek między ciałem a duszą. Mhm. Tak. I podobnie jak kogoś boli głowa i przychodzi do psychiatry, to jeszcze trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie są jakieś przyczyny somatyczne bólu głowy.
Jasne.
I podobnie jak w drugą stronę to działa, że internista albo neurolog wtedy skieruje do psychoterapeuty osobę, którą boli głowa, kiedy sprawdzi, czy nie ma przyczyn somatycznych czy tak zwanych organicznych. I tutaj jest niezbędna współpraca. Dzisiaj medycyna jest tak rozwinięta, tak wyspecjalizowana w swoich fragmentach, że współpraca jest niezbędna między różnymi specjalistami.
Czy są przypadki beznadziejne? Innymi słowy, czy są ludzie, którym nie da się pomóc? Albo którzy sami sobie nie potrafią pomóc, czy dać pomóc?
No, na pierwsze pytanie to od razu bym powiedział, że nie ma beznadziejnych, bo pytanie, gdyby tak zdekonstruować, to znaczy byłoby sprawdzić, na co ma być nadzieja. Bez jakiej nadziei? Bez nadziei na co? Ale troszkę pan w tym pytaniu potem złagodniał i zapytał, czy nie da się pomóc. Wierzę, że zawsze możliwa jest pomoc, ale bałbym się takiego terapeuty, który by powiedział, na wszystko szybko pomogę. Z jednej strony potrzebny jest u terapeuty, potrzebna jest taka otwartość, na cierpienie drugiego, wniknięcie, co jest istotą tego cierpienia, ale potem, jakby powiedział Marek Aureliusz, który chyba tutaj często jest cytowany, żeby odróżniać zmienialne od niezmienialnego. Mhm. Więc, bo jeżeli ja bym próbował zmienić coś, co jest niezmienialne, no to bym gorzej pomógł, niż gdybym w ogóle nie zaczął pomagać. Natomiast i te ambicje, tę poprzeczkę można obniżać, bo się okaże, że coś jest niemożliwe, ale coś innego jest możliwe. Jeżeli pana pytanie dotyczy psychoterapii, to na pewno takim uniwersalnym czynnikiem leczącym psychoterapia, może leczącym za dużo powiedziane, ale użytecznym i efektywnym, będzie życzliwa obecność i to, co się nazywa przymierzem terapeutycznym. To znaczy dwie osoby współpracują, przy czym jedna pomaga drugiej w sprawie, żeby ta druga osoba mniej cierpiała. I samo to może już dawać coś cennego, coś, co ta druga, co ten odbiorca będzie zauważał i przeżywał jako potrzebne. I to dotyczy zarówno osób z głęboką depresją, jak i osób ze schizofrenią. Przy czym, gdy myślę o osobach ze schizofrenią, czy z mającymi kryzys psychiczny, który psychiatrzy określają jako schizofrenię, to bardzo często tam bardzo wiele można pomóc. Łącznie z tym, że ktoś może wiele, wiele, wiele lat temu zachorować, mieć jeden kryzys psychiczny, a potem przy dbaniu o farmakoterapię, przy dbaniu o sytuację rodzinną, przy dbaniu o psychoterapię, on może żyć, jakbyśmy to elegancko powiedzieli, jak ktoś, kto nie chorował. Hmm. To mówię przy okazji, korzystając z tego, że nas inni słuchają, że taka pesymistyczna wersja na temat osób chorujących psychicznie jest niesprawiedliwa wobec tych chorób psychicznych. Troszkę znowu odbiegłem od tematu, ale generalnie rzecz biorąc, chodzi mi o to, żeby nie potrafię sobie wyobrazić terapeuty, który by powiedział: nic tu nie potrafię pomóc. Chyba, że chyba, że ten, kto przyszedł po pomoc, nie przyszedł po pomoc, tylko na przykład przyszedł po papier pod tytułem, który będzie mu potrzebny tam, ja wiem, do renty czy do jakiejś innej
historii. Czyli oszustwo po prostu, w pewnym sensie.
Tak, prawie że oszustwo, bo to może nie być tak traktowany jako taki wyrafinowany cwaniak, tylko może być to ktoś, kto rzeczywiście ma w sobie determinację, że nie chce zmiany. Tacy są. Teraz już opuściłem na chwilę psychiatrię, a weszłem w ten wątek psychoterapeutyczny i tam nieraz pojawiają się ludzie, którzy potrzebują pomocy nierozumianej jako zmiany. A w sumie terapia to jednak jest jakaś zmiana w przeżyciu, a wtórnie w relacji. Czy w relacji ze światem, czy w relacji z innymi.
Jak osoba, która podejrzewa u siebie symptomy depresji, może odróżnić smutek od czegoś, co właśnie być może jest depresją? I z drugiej strony, jak ja jako kolega, przyjaciel, partner osoby, u której dostrzegam coś, co wygląda jak smutek, powinienem się zachować? Jak też zobaczyć, czy ta osoba po prostu jest smutna i ma ku temu powody, które są, nazwijmy to, racjonalne i przeminą samoistnie, a w którym momencie i w jaki sposób zainterweniować, żeby to nie przerodziło się w stan depresyjny.
Rzeczywiście, to jest taki temat na osobną książkę. Spróbujmy spróbujmy tak to jakoś upraszczając opisać. Osoba depresyjna to będzie taka, której smutek prowadzi do bezradności, do cierpienia, której smutek się pogłębia i której smutek wyraża się w licznych objawach, w rodzaju na przykład bezsenność, brak apetytu, wycofanie z kontaktów międzyludzkich, mogą być bóle somatyczne, mogą być towarzyszące temu stany lękowe, może być perspektywa pesymistyczna, może być zdruzgotany autoportret. Mogą być, i to będzie próba odpowiedzi na pana drugie pytanie, trzeba coś zrobić, kiedy temu towarzyszy nie tylko myśl o tym, że życie niewiele warte, tylko rozważanie, czy sobie życia nie odebrać. A więc innymi słowy, myśli samobójcze. I tutaj nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że definicja czy odróżnianie między smutkiem a depresją nie jest czymś takim zero-jedynkowym. To, co by mnie przyświecało przy sprawdzaniu, czy przyjaciel nie powinien pójść do psychiatry, to jest to, czy ta bezradność się pogłębia, czy są myśli lub fantazje samobójcze, już nie mówiąc o próbach czy tendencjach. I to, czy tak jak pan zapytał, czy są realne powody. Jeżeli ktoś się smuci, bo właśnie stracił kogoś bliskiego, to jest co innego, niż jeżeli zapada w głęboką depresję, bo legia tylko zremisowała. Ale to nawet zły jest przykład, bo wtedy, jeżeli ktoś jest w głębokim smutku, to jego ta legia nie będzie ciekawić, nawet jeżeli był fanatycznym kibicem jeszcze miesiąc wcześniej. Mhm. Więc to będzie całokształt obrazu. Natomiast jak się powinien przyjaciel zachować? Sprawdzić, czy da się zrozumieć. Nie być nachalnym w wypytywaniu, ale w razie potrzeby doprowadzić czy katalizować kontakt konsultacyjny wstępnie z psychiatrą. Bo jeżeli ktoś już miał depresję, to już może mieć przetartą ścieżkę do pójścia tam po raz drugi. Bo był w leczeniu, zakładam. Ale jeżeli to jest pierwszy raz, to on może mieć te wszystkie negatywne uprzedzenia do psychiatrii i psychiatrów, jakie się zwykle ma, bo jest pewien rodzaj stygmatyzacji. Kto chorował, czy kto choruje, to wykluczony. To są echa mitologii sprzed lat, zwłaszcza wtedy, kiedy psychiatria była bezradna. Dzisiaj warto podkreślić, że bo teraz ostatnio też na łamach różnych pism toczyła się dyskusja, czy leki leczą na depresję, czy nie. Ja nie mam wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości, że no, nie na wszystko powinny być brane leki, ale że leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te nowej generacji, to są leki, które nie uzależniają, to są leki, które się łatwo zażywa, to są leki, które mają mało objawów ubocznych, a które ratują ludzi od głębokiego cierpienia. Więc niezależnie od tego, czy firma farmaceutyczna zarabia, czy nie zarabia, niezależnie od tego, czy to jest moda, czy nie moda, to ja bym był bardzo jednoznacznie po stronie tych psychiatrów, którzy na depresję średnią lub głęboką zapisują leki przeciwdepresyjne. To tutaj się jednoznacznie deklaruje i sam się tym też zajmuję i wiem, że mam pacjentów, którzy z jakichś powodów na przykład jak odstawią leki przeciwdepresyjne przedwcześnie, bo owszem, w pewnym momencie można odstawić, ale jeżeli zrobią to przedwcześnie, to potem sobie plują brodę, że to zrobili, bo depresja jest po prostu, trzeba tak powiedzieć, z głębokim cierpieniem. To jest ta, może nawet główna wstępna różnica między depresją a smutkiem.
W internecie to pewnie spotkał pan na swojej drodze z klientami, z pacjentami, dużo jest samodiagnozowania.
Tak zwany doktor Google.
Doktor TikTok.
A, o Jezu.
Oj, co? No,
to już nie czytałem tego podręcznika.
No, nie ma pan tej aplikacji tak w swoim telefonie. No
nie
właśnie.
Mam na pewno.
Więc doktor Google to było, tak. Aha. I to oczywiście cały czas istnieje. Ale doktor Google jest prosty. Jak się w niego wpisze, to zawsze wychodzi rak.
Tak? O.
No tak słyszałem, że cokolwiek jak
tu,
się wpisze...
Ale u tych, co mają karcinofobię chyba.
Tak, ale gdzieś jak się wpisze symptomy, to generalnie gdzieś tam na końcu w większości uliczek będzie po prostu rak. Jeżeli chodzi o TikToka, to ja pozwolę sobie w dwóch zdaniach trochę nakreślić. To jest bardziej ciekawa sytuacja, bo tutaj, jak pan powiedział, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania o potędze algorytmu YouTube'a i tak dalej, to potęga algorytmu ujawnia się w TikToku właśnie. Czyli w aplikacji, która podsuwa nam na podstawie tego, co oglądamy, rzeczy, które mniej lub bardziej świadome są dla nas, ale nas faktycznie interesują. Ten algorytm w aplikacji jest tak potężny, że i to już zostało wielokrotnie opisane, że potrafi osobom, które na przykład nikomu nie powiedziały o tym, że są homoseksualistami, podsuwać treści związane z tym. Ale to zostawiając. Ale także, jeżeli osoby mają skłonności, czy szukają mniej lub bardziej świadomie odpowiedzi na pytanie o swoje problemy psychiczne, to TikTok będzie im podsuwał takie treści. Bardzo szybko. I naprawdę ten algorytm działa w taki sposób, że to jest zadziwiające. Ale
treści jakie na przykład?
No może podsuwać treści pogłębiające daną przypadłość. Aha. Może podsuwać treści w cudzysłowie to ujmę, edukacyjne. Mhm. I treści związane z samodiagnozowaniem. Samodiagnozą, tak? Czyli może podsuwać filmiki, w których twórcy internetowi mówią, jeżeli masz to i to i to, to prawdopodobnie masz ADHD. No nie? No i ktoś sobie widzi 5., 7., 10., 20. taki filmik, bo to są bardzo krótkie treści. To są zwykle treści minutowe, 2-4, tak? To są krótka forma. Ale tych krótkich form może być dużo, więc ten efekt potwierdzenia się wzmacnia i wzmacnia. Dochodzą do momentu samodiagnozy. I z tą diagnozą dużo bardziej niż w przypadku właśnie wujka Google potem idą albo nie idą do psychiatry bądź do psychoterapeuty. No i to jest orzech do zgryzienia, który chciałem położyć na stole, bo potem to no, nie do mnie, ale właśnie do pana i do psychiatrów, do psychoterapeutów przychodzą osoby, które się samodiagnozują. Jak sobie pan, jak z tym sobie radzić i jak trochę naprzód jak przeciwdziałać o takiej samodiagnozie. Bo to jest naprawdę w przypadku TikToka bardzo dobrze działający mechanizm. Łatwo się utwierdzić.
Ja miałem nadzieję, że z tego spotkania wyjdę optymistą, a tutaj mnie pan zmartwił de facto. Bo to rzeczywiście, to jest jakieś niebezpieczeństwo, gdy maszyny zaczynają nasz umysł organizować.
Ale nie, to nie musi być pesymistyczne, bo być może one diagnozują w dużym stopniu poprawnie.
Tego no tak, wiemy. Dobrze, ale niech to będzie poprawne w 70%, to co z tymi 30%? Prawda? No bo jeżeli lek jest doskonały w 70%, to on na rynek nie wejdzie. Ale nie mogę powiedzieć, że mam tu jakieś doświadczenie w tej sprawie.
Nie wiem.
Natomiast no, często przychodzą ludzie do terapeuty z jakąś autodiagnozą. Ona być może jest ufundowana na tym, co dowiedzieli się od kuzyna, albo co się dowiedzieli od TikToka. Co by nie było, na dzień dobry terapeuta, czy to będzie lekarz psychiatra, czy terapeuta, to będzie miał za zadanie na ten temat rozmawiać i weryfikować. To znaczy, można sobie wyobrazić takie quasi humorystyczne sytuacje, że mam depresję, proszę mi przepisać tam Prozac i kropka. No to porządny lekarz będzie raczej rozmawiał, co się dzieje u pana, a nie, jak on powie, no przeczytam u TikToka, że mam chorobę afektywną, no to obowiązkiem lekarza będzie jednak sprawdzić, czy tak jest zaiste. No, niekorzystna byłaby chyba tutaj taka wersja rywalizacji z tymi TikTokami, Googlami. To znaczy, że ambicja terapeuty nie może, czy psychiatry nie ma polegać na tym, że skoro TikTok tak powiedział, to na pewno się myli. Tylko raczej no, niech by to traktować jako jedną z okoliczności, która nie mówi wszystkiego do końca, bo odpowiedzialność bierze na siebie ten lekarz czy ten psychiatra, a TikTok nie weźmie na siebie odpowiedzialności. I kodeks etyczny nie przewiduje takiej możliwości, żeby na TikToka zwalić odpowiedzialność moralną, prawną i taką merytoryczną. Więc, ale znowu, żeby tak sproblematyzować, to można powiedzieć, że w Wikipediach jest dużo mądrości. Odróżnienie, kiedy tam są plewy, a kiedy tam jest ziarno, to jest osobne zadanie i chciałoby się, ale nie należy do tych, którzy by odróżniali to, co jest w internecie, odrzucali tylko dlatego, że to jest w internecie. I że prawdziwa wiedza jest zawarta tylko w książkach z grubymi okładkami.
Czyli to może być pomocne. Innymi
tak, sobie. Tak, ale no, co by nie było. No, każdy ma swój rozum i może się No, trzeba też tak powiedzieć, że wiedzy przebywa niezwykle wiele. No, tam jest teraz to przecież tysiące artykułów dziennie się ukazuje. No to ile człowiek jest w stanie przeczytać? Albo wybrać tę przeglądarkę, która dobrze przeglądnie, co przeczytać?
No tak, to no prawda.
Więc taki czas.
Zbliżając się do końca, ja tutaj mam tę jednak pozytywną nutę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Piszę pan tak. Gdybym był ojcem 5-letniej córki, to chciałbym jej pokazać świat pozytywnie. Uczyć odróżnienia dobra od zła, brzydkiego od ładnego, relacji bliskich od dalekich, kiedy jest bezpiecznie, kiedy nie. Jak pan... W jaki sposób nauczyć siebie, ale to jest też, myślę, że taka myśl, która oczywiście jest w kierunku rodziców, patrzenia na świat pozytywnie i właśnie odbierania go pozytywnie.
Bycie blisko z dzieckiem to jest bycie uczuciowe, to jest bycie miłosne. Bycie blisko z dzieckiem to jest pójście na spacer na łąkę i pokazywanie, jak tydzień temu jeszcze tutaj był pączek, a dzisiaj już jest listek. To jest pokazywanie, mówiąc górnolotnie i nie wnikając w szczegóły ontologiczne, pokazywanie cudów natury. Bycie blisko z dzieckiem to jest uwrażnianie dziecku, jak dobra jest współpraca między ludźmi. Jak dobrze jest pomóc kto jest w biedzie. Bycie blisko z dzieckiem to jest czułość wtedy, kiedy to dziecko cierpi. Ja w ogóle też czułość. Ale bycie blisko z dzieckiem to jest także zaproszenie do pomocy. Dzisiaj razem robimy kolację, ty będziesz tutaj mieszał te jajka, a ja będę potem to smażył. Więc to są, wie pan, jak tak to wymieniam to sobie myślę, no to tak można by wymieniać, ale istotą jest dawanie i branie miłości oraz dawanie tyle wolności, żeby to była wolność odpowiedzialnościowa. To znaczy, żeby z tą wolnością dla dziecka szła odpowiedzialność za to, co to dziecko robi. Dla mnie te dwa słowa, miłość i wolność, to są takie dwie fundamentalne nuty w życiu człowieka i jak to zgrabnie łączyć na różnym etapie życia dziecka, inaczej będzie wobec dziecka wolność czterolatka ma inaczej wyglądać niż wolność czternastolatka. Więc gdyby zaś jedno formułę szukać, no to tak, żeby być uważnym na to dziecko, dawać mu więź bezpieczną, i dawać mu poczucie, że życie ma jakąś wartość, gdy to jest życie we współpracy, a nie tylko, że masz być piękny i zawsze młody. A jeszcze pracuj na Nobla. Tak.
Myślę, że zawsze warto pracować na tego Nobla, a jak tak, on się przytrafi, to...
Tak, a nie mieć depresji, jak się nie przytrafi.
Otóż to.
Właśnie.
No dobrze. Ostatnie pytanie i najbardziej, że tak powiem, skierowane do pana i o panu. Mianowicie, co panu dała praca psychiatry, psychoterapeuty przez te, no nie wymieniając, no ale 50 lat.
Tak, tak. Pan użył czasu przeszłego, a ja bym użył czasu teraźniejszego.
Niech będzie, tak, racja.
Tak, bo ja jeszcze jestem tak zwanym emerytem pracującym, tak. Więc ja bym powiedział, że ja uważam, że praca psychoterapeuty i psychiatry jest czymś, jest pewnego rodzaju przywilejem życiowym. Zdziwił się pan, tak?
No tak.
No to wymienię panu okoliczności.
Bardzo proszę.
Nie wiem, czy będzie w kolejności alfabetycznej, tak bym najbardziej chciał, ale nie potrafię, więc tak. Daje takie poczucie, że się przydaje. Że mogę, no to każdy lekarz to może dawać, że daje ulgę w cierpieniu i że pomaga ludziom rozwiązywać konflikty, problemy i że to jest jakiś rodzaj wartości. Daje praca w tej roli świadomość uczestniczenia w czymś wartościowym dla tego człowieka. Czyli takie współbycie przy jego rozwoju. To ma swój, powiedziałbym, smak. Praca z pacjentami jest fascynująca, jest ciekawa bardzo. Każdy człowiek inną opowieść przynosi, zagłębiamy się w tę opowieść, pogłębiamy ją i to jest lepsze niż nie jeden film psychologiczny. I to jest coś, co sprawia, że ja się rozwijam. Tak w każdym razie mi się wydaje, że w każdym razie głębiej rozumiem świat niż dawniej, albo bardziej mnie ten świat fascynuje niż dawniej. To jest coś, co daje bezpieczeństwo materialne, też nie ma co udawać, że to jest praca za darmo. To nie jest praca dla chciwych. Jak ktoś był bardzo chciwy, to by nie pracował w psychoterapii. Ale to jest praca, która daje to bezpieczeństwo. No i wreszcie, albo to by zmierzało do tytułu tej książki, że pozwala lepiej świat zrozumieć. Więc książka brzmi: po co światu psychoterapia? A ja bym mógł, dziękuję, pan pokazuje, jak to, no. Jaki to był ten tytuł.
Panu i
ale,
wszystkim.
Ale właśnie, ale to jest też tak, że patrząc przez okulary psychoterapeutyczne, można głębiej rozumieć świat. Mi się wydaje, że to jest samo w sobie i fascynujące, no i może się ludziom przydawać też, tak. Może być takie zakończenie, czy nie?
Może być takie zakończenie, no, jak najbardziej. W takim razie ja życzę, żeby to korzystanie z fachu było faktycznie w czasie ciągłym, a nie dokonanym. Absolutnie. Wam polecam książkę. Jest w niej wiele rzeczy, o których tutaj zupełnie nie porozmawialiśmy, bo gdybyśmy mieli rozmawiać, to i panu profesorowi by się pastylki skończyły i pociąg do Krakowa by zdążył 4 razy odjechać. Więc bardzo wam polecam. No i co? Pięknie dziękuję i do zobaczenia.
Ja dziękuję. Miło mi się rozmawiałam z panem. Dziękuję
mnie
bardzo.
Mnie również.